Bóg objawia się w pasterzu, który oddaje swoje życie. Drodzy bracia, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Jak echo w tym paschalnym okresie powraca do nas odważna odpowiedź Piotra i Jana, postawionych i oskarżonych przed Sanhedrynem. Są to słowa, które oddają stan ducha uczniów Jezusa Chrystusa. Serca ich były wypełnione tą rzeczywistością, która była dla nich najważniejsza. A usta przekazują to, czego pełne jest serce. Z okazji przeżywanej setnej rocznicy święceń świętego Maksymiliana pragnę zwrócić się do was, drodzy bracia, w podobnych słowach. Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Jako spadkobiercy duchowości kolbiańskiej nie możemy nie mówić o tym wielkim wydarzeniu. Trzeba zatrzymać się nad tą kartą historii i jej znaczeniem, aby uczyć się od świadka. Tak bardzo przecież potrzebujemy autentycznych wzorców dla naszego zakonnego czy kapłańskiego życia. W dzisiejszym Kościele, który przeżywa pewien kryzys kapłaństwa, przejawiający się w odejściach, w słabym jego przeżywaniu i braku odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, potrzebujemy mocnych punktów odniesienia i podparcia. Wymaga tego odpowiedzialność za dar powołania, które nie zawsze znajduje pozytywną odpowiedź u człowieka. Jubileusz święceń świętego Maksymiliana przeżywamy w bliskości czwartej niedzieli okresu wielkanocnego, która nazwana jest również Niedzielą Dobrego Pasterza. Postrzegam to jako dar opatrzności Bożej, by jeszcze głębiej przypatrzeć się świętemu kapłaństwu i jeszcze bardziej uczyć się jego gorliwego przeżywania. Pismo Święte objawia nam prawdę o ludzie Bożym i jego pasterskiej naturze. Naród wybrany, nawet po osiedleniu się w ziemi obiecanej w swojej mentalności, pozostawał nomadą, czyli ludem o sercu wędrującym. Pomimo tego, że stał się narodem rolniczym, w swej duszy nadal żywi głęboką tęsknotę za życiem pasterskim, czego cechą było prowadzenie owiec i kóz. Dzięki spędzaniu dużej ilości czasu w miejscach odizolowanych, pomiędzy pasterzem a owcami rodziły się głębokie relacje. Pasterz przywoływał owce po imieniu, a te rozpoznawały go i reagowały na jego głos. Pasterz wreszcie chronił swoją trzodę przed grożącymi jej niebezpieczeństwami. A największymi z nich były dzikie zwierzęta zamieszkujące Dolinę Jordanu, jak hieny, szakale, lwy i niedźwiedzie. Z nimi musieli walczyć pasterze uzbrojeni tylko w proce i laski pasterskie. Do tej koczowniczo-pasterskiej rzeczywistości odwołuje się Biblia, ukazując nam szczególny obraz pasterza. Był nim przede wszystkim sam król. To Bóg wybiera swego sługę Dawida i zabiera go od owczych zagród i powołuje, gdy jeszcze chodził za karmiącymi owcami, by pasł lud Izraela w prawości swego serca i roztopnie prowadził swoimi rękoma. Mimo tego wzniosłego wzoru, wielu z władców sprzeciwiało się swemu powołaniu. Często królowie Izraela są porównani do złych pasterzy, którzy zamiast paść stado, pasą siebie samych. Sam Bóg, chociaż w Piśmie Świętym jest przedstawiany jako troszczący się o swą ziemię, ogrodnik i rolnik, to jednak często porównywany jest do pasterza, który prowadzi, broni i karmi swój lud. To on gromadzi trzodę swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Opiekuje się Izraelem, który został doprowadzony do ruiny za przyczyną złych pasterzy i obiecuje mu nowego króla pasterza, który zgromadzi rozproszone owce i zaprowadzi na urodzajne pastwisko. Jest to zapowiedź Mesjasza, który będzie prawdziwym pasterzem według serca Bożego. Właśnie do tego proroctwa odnosi się stwierdzenie Jezusa z Ewangelii na niedzielę dobrego pasterza. Ja jestem dobrym pasterzem. Jezus Chrystus jest pasterzem posłanym przez Boga, który ma opiekować się ludem Bożym. On jest wypełnieniem proroctw o pasterzu, który gromadzi rozproszone owce i lituje się nad nimi. Pierwsze przesłanie tej Ewangelii jest zaproszeniem do radości. Dobry pasterz daje swoje życie za owce. W tym miejscu przychodzi na myśl przypowieść o zagubionej owcy, opisana przez ewangelistów Mateusza i Łukasza. Dość łatwo wyobrazić sobie obraz dobrego pasterza, który z dobrocią, wielką pasją i współczuciem idzie, aby szukać i odnaleźć tych, którzy zagubili się w życiu. Jednak we wspomnianej Ewangelii Janowej jest on także przedstawiony jako wojownik, który stawiając czoła przeciwnościom i tym wszystkim, którzy zagrażają owcom, jest gotów oddać swoje życie. Obraz ten nie przywołuje psalmu 23. Odnosi się przede wszystkim do figury Dawida, który jeszcze jako młody pasterz musiał stawiać czoło lwom i niedźwiedziom, które porywały owce. Co więcej, musiał biec za nimi, uderzać na nie i wyrywać je z ich paszczęki. Dzięki temu otrzymujemy zaskakującą charakterystykę pasterza, silnego i nieustraszonego, który walczy z bandytami i groźnymi zwierzętami za cenę własnego życia. Przymiotnik dobry nie oznacza tutaj uczuć, nie oznacza bycia łagodnym, lecz bycie prawdziwym, autentycznym i odważnym. Jezus jest prawdziwym pasterzem, związanym tak mocno ze swymi owcami, że jest gotów oddać za nie swoje życie. Dla większego uwypuklenia tej charakterystyki naszego Pana, ewangelista wprowadza przeciwstawną figurę najemnika. Mieszkańcy wiosek, którzy sami nie mogli wyprowadzać na pastwiska i chronić swoich stad, często najmowali, opłacali najemników, którzy mieli się opiekować trzodą. Umowa z najemnikiem była bardzo konkretna i opisywała jego zadania. Miał stawiać czoło wilkowi, dwóm psom, małym zwierzętom, lecz mógł uciekać przed lwem, niedźwiedziem i złodziejem. W kontrakcie tym nie było klauzuli przewidującej ewentualną gotowość oddania za nie życia. Dlatego najemnik nie czuł się aż tak złączony i odpowiedzialny za owce. Nie interesował go los stada. Zainteresowany był tylko zarobkiem. Czyż ten rys odwagi, waleczności, stawiania czoła wszelkim przeciwnościom, aż po ofiarę z własnego życia, nie przypomina nam postawy i nauki ojca Maksymiliana? Jego podobieństwo do dobrego pasterza to przede wszystkim jego niezłomna rycerskość, która nie ogranicza się do minimum przedstawionego w kontrakcie, ale ciągle szuka nowych wyzwań, nowych pól walki i odważnie stawia czoła narastającym przeciwnościom. Nie analizował on drobiazgowo, co można zrobić, aby minimalnym wysiłkiem otrzymać pełnię zapłaty i uniknąć kary. Był jak jego imię, maksymalistą, odważnie walczącym o serca wszystkich, by trwały przy Bogu. Był maksymalistą, który wszelkimi dostępnymi i godziwymi środkami walecznie bronił wiary i miejsca Boga w świecie. Był maksymalistą, śmiało snującym marzenia i wyznaczającym sobie i innym dalekosiężne plany, by doprowadzić do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Był maksymalistą, bo nic z siebie i sobie nie zostawiał, ale wszystko oddawał Bogu przez niepokalaną. Wszystkie władze swej duszy i ciała, całe swoje życie, śmierć i wieczność, wszystko cokolwiek się jej podoba jak wpisze w akcie poświęcenia się niepokalanej. Nie zatrzymywał się przed żadną trudnością, ryzykiem, cierpieniem i ofiarą. Przez całe życie uczył się składania życia w ofierze. I gdy przyszedł ten dzień na placu apelowym w Auschwitz, był gotów. Był gotowy oddać życie, by ratować jedną małą, zalęknioną owieczkę. W drugiej części rozważanej Ewangelii Jezus podejmuje ponownie stwierdzenie: ja jestem dobrym pasterzem, aby dodać kolejną cechę pasterza. Dobry pasterz to ten, który zna swoje owce i jest przez nie rozpoznawany. W Biblii czasownik znać nie oznacza bowiem tylko poznania intelektualnego, oznacza natomiast głębokie doświadczenie i odnosi się do bycia wciągniętym w miłość. Poznać jest tutaj raczej kwestią serca niż rozumu, odnoszącą się również do relacji z Panem Bogiem. Dobrym pasterzem jest Jezus i każdy, kto pozwoli się włączyć w miłość Boga i braci z tą samą pełnią miłości, pasją. Święty Paweł, pisząc do Galatów, przypomina im, że kiedyś nie znali Boga, lecz byli poddani bożkom. Teraz jednak, gdy poznali Boga i co więcej, Bóg ich poznał, dziwi się, jak mogą powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pragnąc złożyć broń i poddać się, czyli ponownie oddać się w ich niewolę. Jakby chciał powiedzieć: jeżeli weszliście we wspólnotę życia z Nim i związaliście się jak oblubienica z oblubieńcem, to jak możecie odłączyć się od Jego miłości? Wydaje się czasami, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od dnia, kiedy cała ludzkość dojdzie do doświadczenia Boga i Jego miłości. Jezus wie, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy nie rozpoznają głosu miłości Boga, że są jeszcze inne owce, które nie są z Jego owczarni. Dlatego prawdziwy pasterz nie podda się nigdy i nie dopuści, by chociaż jedna owca się zatraciła z braku miłości. Dlatego też wyznacza sobie zadanie: i te muszę przyprowadzić, jak zapewnia, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Jakże nie brać na poważnie tych słów i jakże nie przylgnąć do wpisanej w niej nadziei, że nic nas nie będzie w stanie odłączyć od tej miłości. Każdy uczeń Chrystusa powinien mieć serce swego mistrza. Ojciec Maksymilian, jak wspomnieliśmy, nie był kapłanem o sercu najemnika. Jego serce było sercem dobrego pasterza, sercem odważnym i sercem hojnym. Nie kalkulował, nie pytał, dokąd sięgają jego prawa i gdzie kończą się jego obowiązki, co ustalają normy i jaka jest umowa. Postępował według jedynego prawa miłości, szalonej miłości do Boga i do każdego człowieka. A miłość ta nie znała granic. Zdobyć cały świat. Nie wystarczał mu drogi niepokalanów, nie wystarczała mu ukochana Polska, jego serce obejmowało dalsze kresy, jak Japonię, Chiny, Indie. Przypieczętował tę drogę na oświęcimskim etapie życia, gdzie ostatni raz zawalczył o zachowanie miłości w sobie i w innych. Tam, gdzie wszyscy i wszystko mówiło nie miłości, on może jako jedyny zwyciężył miłością. Było to zwycięstwo odniesione nad całym systemem pogardy i nienawiści człowieka i tego, co boskie w człowieku. Zwycięstwo podobne do tego, jakie odniósł na Kalwarii Pan Jezus. Jest to z homilii świętego Jana Pawła II na kanonizację świętego Maksymiliana. To był jego wzór. Wybór dobrego pasterza, męczennika miłości. uważany przez swoich za idealistę, zwariowanego marzyciela, niezrozumiałego zuchwalca, pragnął jedynie kochać tą miłością, która tylko jest twórcza, miłością dobrego, to znaczy walecznego pasterza. W końcowej części naszej Ewangelii święty Jan podejmuje temat wolności, który jest istotny w dynamice miłości. Nikt mi nie odbiera życia, lecz ja sam od siebie je oddaję, mówi Pan Jezus. Tam, gdzie jest przymus i lęk, nie ma miłości. Strach przed Bogiem jest zafałszowaniem Jego obrazu jako odwiecznej miłości. Jezus objawił swoją miłość, dlatego że oddał swoje życie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ofiarował siebie i to dobrowolnie. On tego chciał. Tym samym wypełnił nakaz otrzymany od swego Ojca, którego wolą jest, aby cały świat i każdy człowiek był zbawiony. Pasterz, który ma moc oddać swe życie, jest świadomy tego, że ma moc je znów odzyskać. Oznacza to, że przeznaczeniem tego, który składa swoje życie w ofierze, nie jest śmierć, lecz pełnia życia. Uczynienie z niego daru jest jedynym sposobem, aby je odzyskać. Jest to ewangeliczna dynamika ziarna, które musi obumrzeć, aby przynieść plon obfity. Podobnie ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Tę gotowość i tę wolność opiewał inny święty naszej ziemi, Jan Paweł II, kiedy to 10 października 1982 roku na placu świętego Piotra w Rzymie podczas homilii na kanonizację ojca Kolbego niemal wykrzyczał: Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata. Wiemy, że stało się to pod koniec lipca 1941 roku, kiedy to święty Maksymilian wystąpił dobrowolnie, wyrażając gotowość pójścia na śmierć głodową w zastępstwie jednego ze współwięźniów, którego życie było potrzebne najbliższym. Ta zaskakująca w swej prostocie i zdumiewająca w swym heroizmie gotowość została przyjęta. Maksymilian mógł złożyć swe życie w ofierze. W tej straszliwej po ludzku śmierci objawiła się cała ostateczna wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru. Sam się dał na śmierć z miłości i tym samym ukazał zbawczą moc śmierci, w której objawia się potęga miłości. W oświęcimskim bunkrze głodowym śmierć i życie, jak śpiewamy w sekwencji wielkanocnej, zwarły się w przejmującym pojedynku. Wydawało się, że zwyciężyła ta pierwsza. Ojciec Kolbe padł na swej kalwarii, dopity śmiercionośnym zastrzykiem. Jego wyniesienie na ołtarze mówi nam coś innego. Oddając życie za brata, zwycięskie okazało się życie, bo miłość jest potężniejsza niż śmierć. W 1983 roku w Niepokalanowie, dnia 18 czerwca, ten sam papież jeszcze raz nam przypomniał. W tej śmierci objawiło się zarazem duchowe zwycięstwo nad śmiercią, podobne do tego, jakie miało miejsce na Kalwarii. A więc nie poniósł śmierć, ale oddał życie za brata. W tym jest moralne zwycięstwo nad śmiercią. Oddać życie za brata to znaczy stać się poniekąd szafarzem własnej śmierci. te słowa świętego Jana Pawła II dopełniają obrazu dobrego pasterza i wprowadzają nas w wymiar posługi kapłańskiej. Podczas owego przełomowego apelu zaskoczony komendant miał pytać: a kim ty jesteś? Z ust występującego więźnia padła pełna spokoju, pewności i prostoty odpowiedź: jestem kapłanem katolickim. Można się zapytać, dlaczego właśnie tak odpowiedział? Dlaczego nie odpowiedział: jestem Rajmund Kolbe, jestem gwardianem Niepokalanowa, jestem franciszkaninem, jestem wydawcą Rycerza Niepokalanej, czy jakby wypadało, jestem numerem 16670. Dlaczego jestem kapłanem? Jeden z naszych braci już w 1971 roku znalazł odpowiedź na to pytanie. Święty Maksymilian po prostu żył pełnią swego kapłaństwa i pamięć o tej prawdzie nosił zawsze w sobie. W Niepokalanowskim archiwum wśród oryginalnych pism świętego Maksymiliana przechowywanych jest kilka notesów, w którym święty Maksymilian od dnia święceń kapłańskich, to jest od 28 kwietnia 1918 roku, aż do dnia aresztowania, czyli 17 lutego 1941 roku, notował każdą odprawioną mszę świętą. Jest to bardzo dziwne, ale i znamienne. Dziwne, gdyż znając życie i działalność świętego Maksymiliana, wiemy, że dużo pracował, dużo podróżował, a mimo to każdego dnia poświęcał czas, by zapisywać w swoim notesie intencję odprawionej mszy świętej, miejscowość i na dodatek przy jakim ołtarzu była ona celebrowana. Świadczy to o tym, jak ważne miejsce zajmowała każda Eucharystia w jego życiu. Święty Maksymilian przez swoją kapłańską posługę, zanurzając się w tajemnicę sprawowanej Eucharystii, uczył się nie tylko być kapłanem katolickim, szafarzem sakramentów, ale i szafarzem własnego życia i własnej śmierci. Wszak, jak przypomina nam Jan Paweł II, codziennie sprawował w sposób sakramentalny tajemnicę odkupieńczej śmierci Chrystusa na krzyżu. Często też powtarzał te słowa psalmu: czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Tak jest. Codziennie podnosił ten kielich nowego i wiecznego przymierza, w którym pod postacią wina krew odkupiciela zostaje sakramentalnie przelana na odpuszczenie grzechów. Wraz z tajemnicą eucharystycznego kielicha dojrzewała w nim owa godzina oświęcimskiej decyzji. Czyż nie mam pić kielicha, który mi Ojciec podał? I wypił. Wypił do dna ten kielich, aby zaświadczyć wobec świata, że miłość jest potężniejsza niż śmierć. Świat potrzebuje takiego świadectwa, aby otrząsnąć się z więzów owej cywilizacji śmierci, która w niektórych momentach współczesności szczególnie odsłania swe groźne oblicze. Z homilii Jana Pawła II w Niepokalanowie z 18 czerwca 1983 roku. Drodzy bracia, nie wszyscy może pamiętają, ale uroczysta beatyfikacja ojca Maksymiliana Kolbego zbiegła się z obradami synodu zwyczajnego biskupów na temat posługi kapłańskiej. Jak rozważał świadek tamtego wydarzenia, sługa Boży kardynał Wyszyński, może ten temat rozwijać we wspaniałych traktatach De Sacerdotio Ministeriali, można pogłębiać widzenie teologiczne naszego kapłaństwa, można zwycięsko pokonywać i przezwyciężać obawy, jakie niekiedy są podnoszone, kim my właściwie jesteśmy i czym jest nasze kapłaństwo. A przecież kontynuuje kardynał Wyszyński, jak to ma wyglądać praktycznie, trzeba pokazać na wzorach. Wzorzec taki obmyśliła sama opatrzność Boża. Po licznych przemówieniach na auli konieczną było rzeczą pokazać wzór, jak ma wyglądać kapłaństwo służebne. Wzorem tym jest właśnie błogosławiony Maksymilian Kolbe. Jak wtedy, tak i dzisiaj zastanawiamy się nad naszą świętą posługą, nad jej znaczeniem. Często wylewamy łzy nad niezrozumieniem tego sakramentu, nad naszym sprzeniewierzeniem się jego godności. Jak wówczas, tak i teraz otrzymujemy z nieba znak. Nie tyle pobożne słowa, ile tajemnicę i wielkość osoby kapłana katolickiego, który 100 lat temu przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu, męczennika miłości, naszego współbrata świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jak wówczas beatyfikacja ojca Kolbego przecięła wszelkie wątpliwości na temat, jaki wzór kapłana jest potrzebny na współczesne czasy, jak wpisujący się w glorię Beniniego wizerunek ojca Maksymiliana wyjaśnił biskupom całego świata zgromadzonym w Bazylice Świętego Piotra, na czym polega bycie kapłanem katolickim. Tak, mam nadzieję, że i w tym roku przeżywany jubileusz rozproszy ciemne chmury gromadzące się nad naszą posługą i oświeci swoim promieniującym i zawsze aktualnym przykładem. Niech świadectwo ojca Maksymiliana będzie dla nas pomocą w przeżywaniu naszego kapłaństwa. Niech pomoże nam docenić otrzymany dar kapłaństwa i pouczy nas, jak je przeżywać sercem dobrego pasterza, walecznego, maksymalnie, bez granic kochającego, gotowego oddawać życie za braci nam powierzonych.